Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja o tej porze już późnej, ale nie tak późnej, żeby nie brać w niej udział. Drodzy Państwo, zapraszam na szczególne rozmowy niedokończone, ponieważ na początku każdego miesiąca w okresie pozawakacyjnym mamy już zwyczaj raz w miesiącu mieć tę radość i szczęście uczestniczyć w szczególnej formacji w szkole Jana Pawła II. Mamy nadzwyczajnego wykładowcę prowadzącego nas po pięknych drogach myśli nauczania Jana Pawła II, a jest nim ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, którego bardzo serdecznie witamy w studiu Radia Maryja.
Szczęść Boże, dziękuję za to bardzo serdeczne powitanie i kłaniam się bardzo gorąco wszystkim radiosłuchaczom.
Tak, dla przypomnienia, drodzy słuchacze, właśnie okres wakacyjny to jest czas, kiedy uczniowie, studenci mają czas wolny. My traktujemy ten moment rozmów niedokończonych w Szkole Jezusa jako pewien rodzaj uniwersytet. To ogromne dziedzictwo, bogate dziedzictwo Jana Pawła II jest tak ogromnie bogate, że nie starczy nam życia, by je zgłębić. Ale chcemy systematycznie na antenie Radia Maryja w telewizji Trwam to dziedzictwo błogosławionego Jana Pawła II pogłębiać. Oczywiście też i Państwo mają dużą rolę do odegrania, ponieważ nie tylko jest to wykład, który wygłasza, którym się dzieli ksiądz profesor, doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, ale też i Państwo jesteście potem zaproszeni do tego, by niejako jako uczniowie, jako studenci z naszym księdzem profesorem rozmawiać, nawzajem się ubogacać. To już jest, księże profesorze, czwarty wykład. Pierwszy, przypominam, pierwszy dotyczył osoby Jezusa Chrystusa, drugi skupiony był na Duchu Świętym, trzeci przed wakacjami, czyli to było w czerwcu, Bóg i cywilizacja miłości. Takie tematy zaproponował nam ksiądz profesor. A na dzisiaj, w dniu 1 września, ksiądz profesor zaproponował nam temat wiary w kontekście życia i działalności nauczania Jana Pawła II. Jesteśmy już po części telewizyjnej, księże profesorze, ale może powtórzę się, nie dla wszystkich zapewne, bo nie wszyscy zapewne ze słuchaczy mogli brać udział w tych rozmowach niedokończonych w części telewizyjnej, ale zapytałem księdza profesora, czy to nie jest może najlepsza pora, żeby dzisiaj, kiedy wspominamy 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej, właśnie ten cały wieczór zająć osobą błogosławionego Jana Pawła II. Czy ten temat wspominający ten tragiczny moment wybuchu II wojny światowej z osobą Jana Pawła II, czy tak jest bardzo sprzeczny, czy jednak może nam jeszcze coś bardzo uwypuklić, szczególnie z życiorysu, z życia działalności Jana Pawła II?
Faktycznie data 1 września prowokuje nas każdego roku do głębokiej zadumy, do pamięci tych, którzy byli jak kamienie rzucone na szaniec, którzy oddali życie za to, abyśmy dzisiaj mogli żyć, mówić po polsku, abyśmy mogli wyznawać naszą wiarę, abyśmy mogli tworzyć naszą kulturę. I oczywiście, że ten dzień prowokuje z jednej strony do głębokiej zadumy, do milczenia, może prowokować także do refleksji na temat wojny i pokoju. Dlaczego zatem mimo tych oczywistości, dlaczego zachęcam Państwa i siebie do zamyślenia nad osobą Jana Pawła II i na dodatek zamyślenia w kontekście tematu wiary. Może, żeby posłużyć się tutaj samym autorytetem papieża Jana Pawła II, pozwolę sobie sięgnąć do jego książki autobiograficznej Dali Tajemnica. Otóż w rozdziale Wybuch II wojny światowej Jan Paweł II pisał tak. Wróćmy do 1 września 1939 roku. Wybuch wojny zmienił w sposób dość zasadniczy sytuację w moim życiu. Wprawdzie profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego usiłowali rozpocząć nowy rok akademicki, ale zajęcia trwały tylko do 6 listopada 1939 roku. W tym dniu władze niemieckie zwołały wszystkich profesorów na zebranie, które zakończyło się wywiezieniem tych czcigodnych ludzi nauki do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Na tym urywa się w moim życiu okres studiów polonistycznych i rozpoczyna się okres okupacji niemieckiej, w czasie której starałem się najpierw dużo czytać i pisać. Proszę ojca rektora, proszę szanownych państwa. Przyznam się, że kiedy pierwszy raz przeczytałem te słowa, zostałem bardzo głęboko poruszony tym właśnie krótkim zdaniem. Otóż kiedy rozpoczyna się okres okupacji niemieckiej, Jan Paweł II, Karol Wojtyła, w tym czasie stara się najpierw dużo czytać i pisać. To było dla mnie szokujące wręcz stwierdzenie, bo przecież wydawało się, że wszyscy ludzie tamtego pokolenia chwytali za broń. Wszyscy ludzie usiłowali w jakiś sposób dać opór tej nawałnicy zarówno hitlerowskiej, jak i sowieckiej, która rozebrała, zniszczyła substancję państwa polskiego. Karol Wojtyła natomiast przechodzi niejako od tego, co jest fenomenem zdarzeń, co jest całą dramaturgią zdarzeń, sięga do pewnego fundamentu. Sięga do najgłębszej warstwy suwerenności polskiej, do polskiej kultury, do języka polskiego. Sam, zmagając się z tajemnicą języka, zaczyna pisać, zaczyna tworzyć. Powstają jego pierwsze młodzieńcze utwory literackie. I chcę na to zwrócić uwagę, że to jest pierwszy taki trop bardzo istotny, mianowicie ta papieska metoda, to podejście człowieka, wtedy jeszcze bardzo młodego, do tego, aby szukać mimo całej narzucającej się warstwy zdarzeń czegoś, co jest istotą, co jest jakimś fundamentem. Tym fundamentem był język, kultura, ale ostatecznie, jak pisze dalej Jan Paweł II, Karol Wojtyła, tym fundamentem stało się słowo i ostatecznie Bóg. Poprzez studia językoznawcze, poprzez literaturę, poprzez własną twórczość, Karol Wojtyła odkrywa w tym czasie Boga. W czasie, w którym ludzie tracą wiarę, w czasie, o którym teologowie później powiedzą, że był to czas śmierci Boga, że Bóg umarł. W czasie, w którym wielu ludzi stawia pytanie, gdzie jest Bóg? Karol Wojtyła odkrywa Boga. Myślę, że paradoksalnie trudno lepszy kontekst dla naszych rozważań, jak właśnie dzisiejsza data. Data, która z jednej strony wywołała ogromne zniszczenie, ogromne spustoszenie ludzkiego myślenia i świata wartości. Ale jest to zarazem data, w której można było, w czas, w którym można było, tę wiarę odkrywać, rozwijać i umacniać. To, myślę, jest bardzo ważna wskazówka dla nas, abyśmy w każdym czasie, także w czasie marnym, w czasie podłym, nie rezygnowali z naszych dróg wiary, z naszych dróg do Boga.
Księże profesorze, myślę, że warto się odnieść do tych momentów, które nam mogą jako pomóc też opisać postać błogosławionego Jana Pawła II, a tym momentem była sama beatyfikacja. I myślę, że dla naszych słuchaczy i dla też naszej niejako rozmowy będzie czymś bardzo pożytecznym, abyśmy wysłuchali część homilii Ojca Świętego Benedykta XVI, którą wygłosił właśnie w dniu beatyfikacji. I myślę, że też ta myśl, którą już podarował nam ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, ona będzie jakby też potwierdzona tymi słowami Ojca Świętego Benedykta XVI. Posłuchajmy.
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. W dzisiejszej Ewangelii Jezus wypowiada to błogosławieństwo. Błogosławieństwo wiary. Uderza nas ono w sposób szczególny, gdy zgromadziliśmy się, by uczestniczyć w beatyfikacji, a jeszcze bardziej dlatego, że błogosławionym został ogłoszony papież, następca Piotra, którego powołaniem jest umacnianie braci w wierze. Jan Paweł II jest błogosławionym ze względu na swoją wiarę, mocną, wielkoduszną wiarę apostolską. Przychodzi nam też na myśl inne błogosławieństwo. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Cóż takiego objawił Ojciec Niebieski Szymonowi? To, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. Na mocy tej wiary Szymon staje się Piotrem, opoką, na której Jezus może zbudować swój Kościół. Bycie błogosławionym na wieki Jana Pawła II, które Kościół dziś z radością ogłasza, wpisane jest w te właśnie słowa Chrystusa. Błogosławiony jesteś, Szymonie, i błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jest to błogosławieństwo wiary, którą Jan Paweł II otrzymał w darze od Boga Ojca dla budowania Kościoła Chrystusowego.
Nasza myśl biegnie jeszcze ku innemu błogosławieństwu, które w Ewangelii poprzedza wszystkie pozostałe. Chodzi o błogosławieństwo odnoszące się do dziewicy Maryi, Matki Odkupiciela. Do tej, która dopiero co poczęła Jezusa w swoim łonie, zwraca się święta Elżbieta słowami: błogosławiona jesteś ty, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Maryja jest wzorem błogosławieństwa wiary. Radujemy się wszyscy, że beatyfikacja Jana Pawła II ma miejsce w pierwszym dniu miesiąca Maryjnego, pod matczynym spojrzeniem tej, która swoją wiarę podtrzymuje, wiarę apostołów, i która swoją wiarą stale podtrzymuje wiarę ich następców, szczególnie tych, którzy są powołani, aby zasiąść na katedrze Piotrowej. Maryja nie pojawia się w ewangelicznych relacjach o zmartwychwstaniu Chrystusa, lecz jest poniekąd wszędzie obecna, w tle, w ukryciu. Ona jest matką, której Jezus powierzył każdego z uczniów i całą wspólnotę. Zauważmy szczególnie, że skuteczna, owocna, matczyna obecność Maryi została odnotowana przez ewangelistów Jana i Łukasza w sytuacjach poprzedzających to, co jest opowiedziane w dzisiejszej Ewangelii w pierwszym czytaniu. W relacji o śmierci Jezusa, w której Maryja pojawia się u stóp krzyża, i na początku dziejów apostolskich, które ukazują ją pośród uczniów zgromadzonych na modlitwie w wieczerniku.
Również dzisiejsze drugie czytanie mówi nam o wierze. Święty Piotr, pełen duchowego entuzjazmu, wskazuje nowo ochrzczonym na relacje ich nadziei i radości. Lubię podkreślać, że w tym fragmencie początku pierwszego listu Piotr nie nakazuje, lecz wskazuje. Pisze bowiem: dlatego radujcie się, i dodaje: wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały, wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. Wszystko jest w trybie wskazującym, gdyż zaistniała nowa rzeczywistość, zrodzona ze zmartwychwstania Chrystusa. Rzeczywistość dostępna przez wiarę. Stało się to przez Pana, mówi psalmista, i cudem jest w naszych oczach, w oczach wiary.
Miłości, odwagi apostolskiej, pełnią ludzkiej wrażliwości, ten znakomity syn narodu polskiego pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem, pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności.
Słowa Ojca Świętego Benedykta wypowiedziane w tej homilii są swoistym traktatem teologicznym na temat najpierw samej wiary i związku tej wiary z biografią Jana Pawła II. Moglibyśmy całą rozmowę właściwie skupić wokół tych słów, ale pozwolę sobie bardzo krótko zauważyć te tematy, które są dla mnie szczególnie ważne. Najpierw Ojciec Święty przypomniał to błogosławieństwo wypowiedziane przez Pana Jezusa w Wieczerniku w stosunku do świętego Tomasza, którego nazywamy niewiernym Tomaszem. Mianowicie Chrystus mówi do niego: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Otóż właśnie istotą wiary, bo to jest błogosławieństwo, które przypomina nam, co jest istotą wiary. Istotą wiary jest uznać niewidzianą, niepoznaną empirycznie rzeczywistość za prawdę. Uznać coś, czego nie mogę doświadczyć, czego nie mogę zbadać. Uznać tę rzeczywistość za prawdę. A to wydarzenie uznania czegoś za prawdę dokonuje się zawsze na podstawie świadectwa kogoś innego. Wierzyć tak naprawdę to znaczy wierzyć w coś i wierzyć jednocześnie komuś. To jest bardzo, bardzo istotny element wiary, rozumienia samej wiary, który przypomina Chrystus. Zauważmy, że doświadczenie wiary, które objawia się w Wieczerniku i które Benedykt XVI przypomina w tej homilii, jest doświadczeniem bardzo szczególnym. Tomasz, apostoł, zna fakt śmierci Jezusa. Słyszy, że Jezus żyje, bo zmartwychwstał. Nie jest w stanie tego doświadczyć, dlatego wykazuje swój sceptycyzm. Jeżeli nie zobaczę jego ran, jeżeli nie włożę ręki do jego boku, nie uwierzę. Objawia się Jezus i w tym momencie Tomasz już nie potrzebuje tego doświadczenia empirycznego. Składa na kartach Ewangelii największe, najpełniejsze wyznanie wiary: Pan mój i Bóg mój. Ale czyni to na podstawie spotkania z osobą świadka. Dla niego niewystarczające były mowy apostołów, niewystarczające były świadectwa innych. On potrzebował spotkania z osobą samego Chrystusa. Wierzyć, to znaczy wierzyć w coś, dlatego że komuś zaufałem. I to jest roztłumaczenie, rozpisanie tego błogosławieństwa na kilka takich nieporadnych zdań. Druga myśl, i może tak, właśnie w odniesieniu do Jana Pawła II od razu można powiedzieć tak, to jest człowiek przede wszystkim głębokiego zaufania. Przy całym swoim intelektualizmie, przy całym swoim geniuszu myślenia, przy całym swoim geniuszu wiedzy filozoficznej i teologicznej, Jan Paweł II jest nade wszystko człowiekiem zaufania. I można powiedzieć, że on nie dlatego wierzy, że poznał, że wiedział, że wyczytał, że usłyszał. On wierzy dlatego, że spotkał Chrystusa. I dlatego też, o czym przypominał i w swoim testamencie, i o czym wiedzieliśmy z innych jakichś fragmentów przez niego wypowiedzianych, w chwili wyboru na stolicę Piotrową, kiedy stanął wobec szczególnego doświadczenia w swoim życiu, zaufał właśnie Chrystusowi. I jego słowa wypowiedziane do kolegium kardynalskiego brzmiały: w posłuszeństwie Chrystusowi przyjmuję ten wybór. Właśnie w posłuszeństwie, w zawierzeniu Chrystusowi. To jest pierwsze takie podkreślenie przez papieża Benedykta w tym właśnie zdaniu tego podstawowego faktu, że wierzyć to znaczy wierzyć komuś, ufać komuś. To jest istota, to jest najgłębszy sens wiary. Dalej już bardzo krótko tym razem drugie błogosławieństwo, które papież przypomniał w tej homilii: błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew ci to objawiły, ale objawił to mój Ojciec. No właśnie, Ojciec objawia Szymonowi prawdę o Jezusie. objawia tę prawdę, że Jezus jest Mesjaszem, jest Chrystusem. Wiara jest objawieniem, wiara jest wielkim darem łaski, jest wielkim darem Boga. I Jan Paweł II nieustannie ten dar w sobie rozwijał, dlatego że rozwijał w sobie kontakt z Bogiem. Z jednej strony wiemy doskonale, że jego życie było pewną formą, ogromną formą ascezy, ogromną formą samoumartwienia, ogromną formą samodyscypliny, ale jego świętość, jego mistycyzm był możliwy przede wszystkim dzięki temu, że dokonywało się to na zasadzie szczególnego daru łaski, szczególnego daru Boga. I jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym króciutko zwrócić uwagę. Ojciec Święty Benedykt XVI w tej homilii beatyfikacyjnej powiada, że bycie błogosławionym Jana Pawła II wpisuje się w te właśnie przytoczone słowa Chrystusa i że jest to błogosławieństwo, które Jan Paweł otrzymał w darze od Ojca dla budowania Kościoła Chrystusowego. To jest też bardzo istotny element, że cały ten geniusz wiary, cała ta potęga wiary, ta skalistość wiary, jeżeli tak można powiedzieć, która była osadzona w Janie Pawle II, była jemu dana, przez niego rozwijana, ale nie zatrzymana w nim samym. To był wielki depozyt wiary, który on rozdawał nam, który służył budowaniu Kościoła Chrystusowego. Wiara bowiem przy całej swojej intymności, przy całej swojej interioryzacji, przy całym swoim uwewnętrznieniu, zamknięciu we wnętrzu człowieka, nie jest nigdy rzeczywistością indywidualną. Ona zawsze ma służyć budowaniu wspólnoty wierzących. Ma służyć budowaniu Kościoła Chrystusowego. Ta homilia Benedykta XVI przypomina nam zatem kilka bardzo ważnych prawd dotyczących wiary w życiu Jana Pawła II, ale te prawdy dotyczą życia każdego z nas. W życiu Jana Pawła II one zostały zrealizowane. W naszym życiu pozostają one często zadaniem. Prawda tego, abyśmy wierząc nie tyle koncentrowali się na prawdach wiary, na pewnych regułach, formach, tak zwanych dogmatach, ale byśmy przyjmowali te prawdy wiary na zasadzie tego, że zaufaliśmy Chrystusowi. Po drugie, abyśmy pamiętali, że wiara nasza, o której często mówimy, że jest wiarą trudną, wymagającą, że wymaga od nas wysiłku, że domaga się wyrzeczeń z naszej strony, że ona jest wielkim darem Boga, że jest wielkim darem nam darowanym. I po trzecie, że ten dar nie otrzymaliśmy tylko dla własnej satysfakcji, że jest to dar, który ma służyć budowaniu Kościoła Chrystusowego.
Ksiądz profesor wspomniał, że właściwie ta homilia w pewnym sensie jest rodzajem traktatu o wierze i rzeczywiście mogłoby to być przedmiotem jeszcze jednych całkowicie niezależnych rozmów niedokończonych. Ale ja jeszcze pozwolę sobie zauważyć, a może i sprowokować księdza profesora, mając na uwadze życie, świadectwo wiary Jana Pawła II, na przykładzie jego życia, co oznacza wierzyć w Boga, albo jeszcze dalej idąc, w jakiego Boga wierzy Karol Wojtyła?
Bardzo dziękuję za tę prowokację, która oczywiście znowu odsłania nam całą niezwykłość osoby Jana Pawła II. Może znowu posłużę się tutaj komentarzem wtedy jeszcze kardynała Ratzingera, który po wydaniu książki Przekroczyć próg nadziei, tego bardzo szczególnego wywiadu, jakiego Jan Paweł II udzielał Vittorio Messoriemu, w 1994 roku kardynał Ratzinger, prezentując tę książkę bodajże w Mediolanie, mówił w ten sposób, że Bóg dla Karola Wojtyły, dla Jana Pawła II nie jest tylko problemem myślenia, ale fundamentem życia. Owszem, rzeczywistością, która wyprzedza i utwierdza każdą myśl. Wiara tego papieża w Boga znalazła bez wątpienia swój wyraz w programowym wołaniu, które w dniu rozpoczęcia jego posługi usłyszeli ludzie zebrani na placu Świętego Piotra i na całym świecie: nie lękajcie się. Znowu krótka egzegeza tych słów kardynała, wówczas kardynała Ratzingera. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na to, że Bóg dla Karola Wojtyły nie jest problemem myślenia. To znaczy nie jest ideą, nie jest jakimś pojęciem, które jest mniej lub bardziej wyrafinowane, które zostaje ubrane w wyszukane słowa, które zostaje wycyzelowane od strony pojęciowej. Bóg dla Karola Wojtyły jest fundamentem życia, jest podstawą rzeczywistości, jest właśnie rzeczywistością najbardziej pierwotną. I to zdanie, które szczególnie może uderzać, że jest rzeczywistością, która wyprzedza każdą myśl. To znaczy, że w przypadku Karola Wojtyły Jana Pawła II to nie było może tak, że on poprzez analizę różnych zjawisk, tak jak to mówił kiedyś poeta, przez wszystko do mnie przemawiałeś, Panie, przez ogrom burzy, grom i przez świtanie, przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem i tak dalej, że tą drogą on dochodził do Boga. U Karola Wojtyły można powiedzieć, że było coś niezwykłego, że był właśnie ten istotny mistycyzm, który wyrażał się w tym, że on trwał we wspólnocie z Bogiem. Bóg wyprzedzał u niego całą rzeczywistość, wyprzedzał każdą myśl. Wspominałem w tej części telewizyjnej doświadczenie, które, jak wiem, jest doświadczeniem wielu ludzi, którzy choćby ze stosunkowo bliska mogli obserwować Jana Pawła II. Wspominałem o doświadczeniu, które przeżyłem po raz pierwszy w 1988 roku, w maju, 3 maja, kiedy z pielgrzymką z parafii we Władysławowie byłem wówczas w Rzymie, na audiencji u Ojca Świętego. Przypadła ta audiencja 3 maja. Mieliśmy najpierw mszę świętą w Watykanie. W stosunkowo niewielkim, można powiedzieć, jak na ówczesne czasy, gronie. I obserwowałem wówczas Jana Pawła II w czasie tej mszy świętej stosunkowo blisko. Pamiętam taki szczególny moment, który mnie uderzył, kiedy odczytywana była Ewangelia o Maryi stojącej pod krzyżem Chrystusa. I nagle odczułem, że Jan Paweł II jest tam pod krzyżem, że on jest fizycznie obecny, że jest bardziej zakorzeniony tam, obcuje zarówno z Chrystusem ukrzyżowanym, z Maryją stojącą pod krzyżem, Janem, Marią Magdaleną, że to jest jego świat, jego rzeczywistość. On z tej rzeczywistości, po skończeniu Ewangelii, po dłuższej chwili milczenia, kontemplacji, jakby z pewnym trudem wrócił do nas, by dalej sprawować tę liturgię. I z tego, co wiem, z tego, co słyszałem, o wiele bardziej nawet wyrazistych doświadczeń wielu ludzi doświadczało niejednokrotnie. Jeszcze za czasów, kiedy Karol Wojtyła był arcybiskupem, kardynałem, jak i właśnie w tych czasach, kiedy już sprawował posługę piotrową w kościele. Bóg jest dla niego rzeczywistością, która wyprzedza każdą myśl, powiada kardynał Ratzinger. I to zakorzenienie w Bogu, to życie z Bogiem, który jest Bogiem niezwykle bliskim, który potrafi wszystko wytłumaczyć, wszystko wyjaśnić, uzdalniało Jana Pawła II do tej niezwykłej odwagi, którą usiłował nam przekazać, którą chciał nam zaszczepić. Nie lękajcie się. No właśnie, dlaczego mamy się nie lękać? Bo Bóg jest z nami. To jest przecież nawiązanie do tego, co pisał święty Paweł. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Jeżeli zastanowimy się nad powagą tych słów, nad ich prawdziwością, to rzeczywiście wszystko staje się prostsze. I jednocześnie wiele epizodów życia Karola Wojtyły staje się bardziej zrozumiałe, poczynając od tego czasu wojennego. Jeżeli w okresie okupacji niemieckiej potrafił odkryć tę bliskość Boga, tę żywą obecność Boga, to nie lękał się. To przeszedł przez tę okupację nie lękając się. Jeżeli odkrywał tę bliskość Boga w chwili zamachu na swoje życie, wiemy, jak zdumiewająca, jak na standardy psychologii była jego reakcja. Przebaczenie zamachowcy, podziękowanie Bogu przez Maryję za cud ocalenia życia, trwanie właściwie w dziękczynieniu. Bez lęku, bez tego naturalnego, chciałoby się powiedzieć, lęku o to, czy przeżyję, czy przetrwam, czy będę sprawny, czy będę mógł dalej funkcjonować. Wiemy, jak bardzo odważnie papież zmagał się z cierpieniem w ostatnich latach swojego życia, do końca. To była niezwykła odwaga, odwaga, która wyrażała się oczywiście w sposób spektakularny w przestrzeni politycznej, wtedy, kiedy stawał w Polsce komunistycznej, kiedy stawał w Meksyku zateizowanym, kiedy stawał na forach międzynarodowych, aby bronić godności człowieka, praw narodów, aby bronić pokoju. To wszystko czynił z niezwykłą odwagą, ale to było wszystko wsparte tą niezwykłą wiarą w Boga i tym niezwykłym doświadczeniem.
Wiara to uznanie za prawdę czegoś, czego nie da się empirycznie sprawdzić. To powiedział też przed chwilą ksiądz profesor. I dlatego chciałbym niejako uczynić następny krok w tej refleksji nad Janem Pawłem II, szczególnie nad wiarą w wydaniu i w świadectwie życia Jana Pawła II. I tak się złożyło, że Jan Paweł II w 1999 roku był nie gdzie indziej, a w Toruniu. I tutaj się odbyło bardzo słynne spotkanie z rektorami uczelni wyższych polskich i tam wypowiedział słowa, które myślę są ogromnie ważkie. Może wielu z nas pamięta, ale nie zaszkodzi, abyśmy sobie te słowa przypomnieli. Wysłuchajmy tych słów.
Rozdźwięku pomiędzy rozumem i wiarą wyraża się jeden z wielkich dramatów człowieka. Ma on wiele przyczyn, zwłaszcza począwszy od doby oświecenia, przesadny, jednostronny racjonalizm doprowadził do radykalizacji postaw na gruncie nauk przyrodniczych oraz na gruncie filozofii. Powstały w ten sposób rozłam pomiędzy wiarą a rozumem, wyrządził niepowetowane szkody nie tylko religii, ale i kulturze. W ogniu ostrych polemik zapominano często, iż wiara nie lęka się rozumu, ale szuka jego pomocy, pokłada w nim ufność. Jak łaska opiera się na naturze i pozwala jej osiągnąć pełnię, tak wiara opiera się na rozumie i doskonali go. To jest cytat z encykliki Fidei Ratio. Wiara i rozum to jakby dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Potrzebna jest dzisiaj praca na rzecz pojednania wiary i rozumu. W encyklice Fides et Ratio pisałem: wiara pozbawiona oparcia w rozumie skupiła się bardziej na uczuciach i przeżyciach, co stwarza zagrożenie, że przestanie być propozycją uniwersalną. Złudne jest mniemanie, że wiara może silnie oddziaływać na słaby rozum. Przeciwnie, jest wówczas narażona na poważne niebezpieczeństwo, może bowiem zostać sprowadzona do poziomu mitu lub przesądu. Analogicznie, gdy rozum nie ma do czynienia z dojrzałą wiarą, brakuje mu bodźca, który kazałby skupić uwagę na specyfice i głębi bytu. Odpowiedzią na odwagę wiary musi być odwaga rozumu. Jest to w gruncie rzeczy problem wewnętrznej jedności człowieka, ciągle zagrożonej podziałem i atomizacją jego poznania, któremu brak zasad jednoczący. Specjalne zadanie w tej dziedzinie staje przed dzisiejszą filozofią.
A więc ten krok następny, księże profesorze, wiara opiera się na rozumie co więcej udoskonala rozum, ale z drugiej strony to rozum pozwala żyć dojrzałą wiarą.
Tak, to jest bardzo, bardzo istotny krok naprzód. Rozpoczęliśmy od stwierdzenia, że wiara wyraża się w tym, że ktoś, kto nie posiada wglądu w stan rzeczy, kto nie poznaje empirycznie jakiegoś stanu rzeczy, w sposób bezwarunkowy uznaje ten stan rzeczy za prawdę. Ale to wcale nie oznacza nieracjonalności, to wcale nie oznacza, że wiara wyklucza rozum. Wręcz przeciwnie, wiara nie może się wcale odnosić do czegoś, co się widzi, a też i to, co można dowieść, nie należy do wiary. Ale to nie oznacza, że własne poznanie wierzącego, że to poznanie intelektualne jest tutaj w jakiś sposób wykluczone, że ono zostaje tutaj wyłączone. Wierzący musi przynajmniej poznać tyle, by rozumieć, jak mówimy, o co chodzi. Przekaz wiary, który byłby przekazem zupełnie niezrozumiałym, nie jest żadnym przekazem. Staje się po prostu jakimś, nie chcę tutaj powiedzieć nieładnie, bełkotem, ale to słowo mi się tutaj nasuwa. Warto zwrócić uwagę w tych przepięknych słowach Jana Pawła II, warto zwrócić uwagę znowu na kilka elementów. Po pierwsze, na to, od czego rozpoczyna Ojciec Święty, mianowicie, że dramatem naszej współczesności jest właśnie zupełnie fałszywy, nieuzasadniony rozdźwięk między wiarą a rozumem. Że jest to rozdźwięk, który wywodzi się z czasów oświecenia. To właśnie wtedy, jak mówił Jan Paweł II przed chwilą i jak możemy przeczytać też w encyklice Lumen Fidei papieża Franciszka, to właśnie wtedy rozpoczął się ten dramat, bo zauważmy, co się wówczas stało. Oświecenie próbowało zdyskredytować wiarę, czyniąc ją, przypisując jej atrybut ciemności, ciemnoty. To właśnie oświecenie jawiło się jako iluminacja wieków nowych, oświeconych w stosunku do zacofanej przeszłości ciemnogrodu chrześcijaństwa, ciemnogrodu średniowiecza, i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że ten stereotyp wytworzony przez oświecenie w dużej mierze pokutował i pokutuje do naszej współczesności. No właśnie sama nazwa oświecenie sugeruje jakąś opozycję w stosunku do ciemności przedoświeceniowej, a więc okresu zdominowanego przez chrześcijaństwo. Dokładnie dzisiaj ksiądz biskup Zawitkowski na Jasnej Górze wołał, apelował o to, aby właśnie oświeceni przeprosili nas, przedstawicieli ciemnogrodu. Dlatego, że tak naprawdę w gruncie rzeczy sytuacja jest radykalnie odwrotna. To właśnie światło wiary oświeca każdego człowieka i oświeca całego człowieka. To jedynie światło wiary jest w stanie być odpowiedzią na wszystkie podstawowe, fundamentalne pytania egzystencjalne osoby ludzkiej. Oświecenie wprowadziło bardzo znaczącą fragmentaryzację, redukcjonizm ludzkiego życia w wymiarze społecznym, wymiarze politycznym, wymiarze indywidualnym nade wszystko. Chociażby przez to, że zaakcentowało tak bardzo mocno wolność indywidualną kosztem autentycznej solidarności społecznej. Nie czas jednak i nie ma potrzeby, żeby ten fakt jakoś tutaj szczególnie analizować, ale warto zwrócić uwagę właśnie na ten stereotyp, który jest utrwalony do dnia dzisiejszego niejednokrotnie w wielu umysłach, w wielu działaniach publicystycznych, w różnych właśnie medialnych często przekazach. Ciemnogród to sfera ludzi wierzących, oświecenie to sfera liberałów, zredukowanych w swoim poznaniu do wymiaru czysto indywidualnego i bardzo, bardzo zredukowanego, bardzo empirycznego wyłącznie. A więc to jest pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Drugie zdanie, które chciałbym jeszcze wydobyć z tego pięknego przemówienia papieskiego, to, że wiara nie lęka się rozumu, ale pokłada w nim ufność. Właśnie wiara, autentyczna wiara nie lęka się rozumu. I zauważmy, że mistyk, jakim niewątpliwie był Jan Paweł II, był człowiekiem przenikliwego rozumu. Był człowiekiem, który swój mistycyzm wspierał, karmił dialogiem ze światem współczesnym, z różnymi prądami filozoficznymi, kulturowymi, że tak właściwie kształtuje się prawdziwa wiara. Prawdziwa wiara domaga się poznania rozumowego. Ona szuka za pomocą rozumu odpowiedzi na pewne kwestie, próbuje ująć pewne tajemnice w pojęcia. A więc jest rzeczywistością, która jest w symbiozie z rozumem. I to klasyczne zdanie Jana Pawła II z jego encykliki Fides et Ratio, pierwsze zdanie otwierające tę encyklikę: wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których myśl ludzka wznosi się ku poznaniu prawdy. To są zdania, które pokazują, że tu nie może być opozycji. A każda opozycja, każde kontrastowanie, konfliktowanie wiary i rozumu prowadzi do tego, że człowiek przestaje być zdolny, traci tę zdolność poznania prawdy. I wreszcie ostatnia już taka myśl na marginesie, ale umknęło nam to jakoś w rozmowach telewizyjnych. Jan Paweł II w tym przemówieniu cytuje swoją encyklikę Fides et Ratio. Warto zauważyć przy tej okazji, że te dwa słowa, te dwie wartości obok trzeciego słowa et patria, ojczyzna, stanowią motto naszej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Warto zatem zauważyć i podkreślić to, że jest to szkoła, która jak rzadko która, podejmując tematykę wiary, osadza ją w problemach współczesnej, racjonalnej kultury, ukazuje tę wiarę w dialogu z kulturą współczesną i jednocześnie pragnie służyć budowaniu Kościoła Chrystusowego tu w Polsce. Dlatego te trzy wartości, wiara, rozum i ojczyzna, bardzo mocno ze sobą mogą współbrzmieć.
W kontekście też i uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przychodzi mi na myśl jutrzejszy dzień. Mianowicie polskie dzieci pójdą do szkół, młodzież pójdzie jutro do szkół. Ale to Jezus z niewiarą spotkał się wśród swoich najbliższych. Czy historia nie powtarza się, kiedy w naszej Polsce, gdzie większość uznaje się za katolików, gdzie mamy uznających się za katolików rządzących, ministrów, nagle problem jest z nauczaniem religii w szkołach. Nagle na polskich uniwersytetach przeszkadza komuś krzyż. Jak ma się to orędzie wiary Jana Pawła II do kontekstu niewiary, z którym mamy do czynienia dzisiaj?
Sprawa jest rzeczywiście bardzo, bardzo poważna i bardzo konkretna. Warto tutaj sięgnąć może najpierw, jeżeli chodzi o nauczanie Jana Pawła II, do jego przepięknej, bliskiej tak ojcu rektorowi, jak i mnie, encykliki Veritatis Splendor, encykliki moralnej, gdzie Jan Paweł II bardzo mocno pokazuje ścisły związek wiary i moralności. Ukazuje to, że nie można budować jakiegoś etosu świeckiego opartego na kompromisie moralnym, jednocześnie snując jakieś przekonanie, że obok tego etosu świeckiego istnieje jakiś etos święty, który wyraża moje indywidualne odniesienie do Pana Boga. Nie, wiara ma swoje przełożenie na czyn. Wiara bez uczynków martwa jest, pisał święty Jakub, i Jan Paweł II w sposób bardzo wnikliwy to zdanie świętego Jakuba w tej encyklice w ostatniej części rozwija. Rozwija na dwa sposoby. Z jednej strony pokazując, że syntezą takiej integracji wiary i moralności jest życie świętych, zwłaszcza męczenników. Ale z drugiej strony ukazując różne patologie współczesnego życia, w których właśnie wiara zostaje rozdzielona od moralności, a właściwie to, co nazywane jest wiarą, zostaje rozdzielone od moralności. Trzeba sobie bardzo mocno powiedzieć, że wszelkie deklaratywne samoprezentacje, jestem człowiekiem wierzącym, ale jeżeli chodzi o przestrzeń na przykład nauki religii w szkole, no uważam, że i tutaj następują rozliczne wykręty, które próbują tę religię ze szkoły wyprowadzić. Jestem katolikiem, ale jeżeli chodzi o kwestie aborcji, no to uważam, że jest to sprawa indywidualnego wyboru kobiety. Nie można tutaj wypowiadać się w sposób jednoznaczny na ten temat. Każda sytuacja jest inna. Jestem człowiekiem wierzącym, ale jako polityk pragnę też dowartościować małżeństwa niepłodne, które no skoro nie mogą żadną inną drogą uzyskać potomstwa, powinny skorzystać z oferty, jaką daje reprodukcja in vitro i tak dalej, i tak dalej. To są zdania, które no można powiedzieć są zdaniami wewnętrznie sprzecznymi, które są zdaniami radykalnie zakłamanymi, objawiającymi jakąś swoistą schizofrenię myślenia. Nie można być za i przeciw. Kto nie jest z nami, jest przeciwko nam. Kto nie jest z Jezusem, jest przeciwko Jezusowi. Tutaj nie ma jakiejś trzeciej drogi wyjścia. I rzeczywiście warto zwrócić uwagę na to, że żyjemy dzisiaj w czasach ogromnie pogmatwanych, w których bardzo wielu, zwłaszcza polityków, osób życia publicznego, nominalnie deklaruje swój katolicyzm, swoją przynależność do Kościoła. Ci ludzie jawią się w miejscach publicznych, prezentują się jako, jawią się w miejscach publicznych przestrzeni Kościoła, na mszach świętych i tak dalej, i tak dalej. Przyjmują niektóre z sakramentów także w sposób publiczny. Pamiętamy sytuację, jak jeden z czołowych polskich polityków przed wyborami prezydenckimi, przed kilku dobrych już laty, przyjmował bardzo pospiesznie sakrament małżeństwa, zawierał sakrament małżeństwa w katedrze oliwskiej po to, by kilka tygodni potem mówić, że jako umiarkowany konwertyta w sprawach aborcji no wyraża tutaj poglądy na wskroś liberalne, opowiadając się za dobrem kobiety i tak dalej, i tak dalej. Mamy takich sytuacji niestety bardzo wiele dzisiaj i musimy po prostu mieć świadomość, że to jest wypaczenie wiary. To nie jest wiara. To jest fikcja wiary. To jest jakaś karykatura wiary, która nam, ludziom wierzącym, którzy próbujemy scalać nasze życie z wiarą, po prostu ubliża. Ten nie jest z ojczyzny mojej. O takim człowieku tak niestety musimy powiedzieć. My, katolicy, którzy, powtarzam, próbujemy, bo nie twierdzę, że ja dorastam do poziomu Jana Pawła II, ale próbując w swoim życiu scalać wiarę ze swoim życiem, z moralnością, ze swoimi czynami, muszę powiedzieć, nawet jako ten, który próbuje, ten czy tamten nie jest ojczyzny mojej. Ten czy tamten, który deklaruje swoją wiarę, ale przeczy radykalnie w swoich poglądach, w sprawach moralności, w sprawach dotyczących Ewangelii życia, no niestety, taki człowiek nie jest człowiekiem wierzącym.
Księże profesorze, już zostało wspomniane przez księdza profesora, oczywiście, o temacie ważności przekazywania wiary. Przed chwilą też usłyszeliśmy, że wiara sprowadza się do konkretu życia, więc wiara musi jakoś też zaowocować konkretną postawą życiową. I właśnie ta powaga świadectwa, jak to jest bardzo ważne i na to zwracał uwagę Jan Paweł II, a często odniosę się do życia, chociażby spotyka się rodziców, którzy mówią, moje dziecko zostanie ochrzczone, jak kiedy samo dorośnie i samo wybierze.
Tak, takie postawy rzeczywiście pojawiają się coraz częściej. One mają być wyrazem pewnej dojrzałości, uszanowania autonomii decyzji dziecka i tak dalej, i tak dalej. Wspomnieliśmy tutaj w tej naszej rozmowie o tym, że wiara jest dziełem łaski Boga, ale też bardzo wiele, myślę, padło słów i towarzyszy nam osoba Jana Pawła II, która jest żywym słowem tego, że wiara jest wielkim wysiłkiem człowieka, ale wysiłkiem, który nie jest wysiłkiem indywidualnym. Wiara jest rzeczywistością społeczną i służąc budowaniu wspólnoty, ona też wyrasta we wspólnocie. Wyrasta w rzeczywistości wspólnotowej. Kiedy wczytamy się we fragmenty autobiografii Jana Pawła II, wyrażane w jego książkach, to przekonujemy się bardzo konkretnie, jak wielką rolę w jego życiu odgrywali ludzie, którzy mu towarzyszyli. Przede wszystkim ojciec, o którym z tej racji, że jak wiemy doskonale, matka Karola Wojtyły zmarła bardzo wcześnie. Wychowywał go praktycznie ojciec. Rola ojca była tutaj rolą ogromną i Karol Wojtyła, Jan Paweł II, rolę ojca wspominał bardzo często jako tego, który formował go, prowadził go do wiary. Wiemy, jak wielką rolę odegrali ludzie świeccy w jego życiu, jak wielką rolę odegrał jego proboszcz, jego katecheta, ksiądz Edward Zacher, jak wielką rolę odegrał kardynał, arcybiskup metropolita krakowski, kardynał książę Adam Sapieha, jak wielką rolę odgrywali ludzie, z którymi się spotykał. Mieczysław Kotlarczyk, prowadzący teatr słowa, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko pokazuje, że ta wiara wymaga wsparcia ze strony bliskich, nade wszystko ze strony rodziców. I trzeba powiedzieć, że ogromny ciężar odpowiedzialności kładą na siebie ci rodzice, którzy dobrowolnie rezygnują z tego wychowania w wierze, licząc na to, że łaska Boża uzupełni ich nonszalancję. Ale tak właśnie to świadomie określam. Łaska Boża miałaby tutaj uzupełniać ich nonszalancję i arogancję w stosunku do świętej wiary i w stosunku do Pana Boga. Nie liczyłbym na to, że tak się stanie. Byłbym bardzo, bardzo ostrożny w takim właśnie zadufaniu, że moja arogancja, moja nonszalancja zostanie uzupełniona, zastąpiona przez łaskę Pana Boga. Słyszeliśmy w przemówieniu toruńskim Jana Pawła II, że łaska Boża bazuje na naturze. A naturalnym wysiłkiem człowieka, naturalną kwestią rozwoju człowieka jest to, że ten rozwój dokonuje się nade wszystko w łonie rodziny. Jest to rozwój moralny, rozwój religijny, rozwój kulturalny, rozwój duchowy. Rodzice mają tutaj niezastąpioną po prostu rolę.
Już zmierzając ku konkluzji oczywiście tej części bez słuchaczy, bo już za chwilę, drodzy Państwo, już można się przygotować. Państwo będziecie mogli brać żywy udział w tej audycji rozmów niedokończonych, które dzisiaj są szczególnymi, bo to nasz uniwersytet o Janie Pawle II w szkole Jana Pawła II. Księże profesorze, w części telewizyjnej też ksiądz podkreślał tę radykalność wiary Jana Pawła II. Człowiek, który nie wahał się narazić wielkim tego świata, ale kiedy trzeba było w Iraku walczyć o pokój, on jako jedyny do końca walczył. Chciał ten pokój w Iraku. Niestety nie udało się, a wiemy, że to była dla niego ogromna boleść. Ogromnie cierpiał z tego powodu. Właśnie dlaczego nasza wiara ma być radykalna, szczególnie wpatrując się w osoby Jana Pawła II?
Istotnie wiara powinna być radykalna. Do takiej wiary wzywa nas nasz Chrystus i można powiedzieć, że radykalizm jest pewnym kryterium wiary. Jeżeli tego radykalizmu brakuje, wiara staje się pewnym domniemywaniem, staje się pewnym hipotezowaniem, ale przestaje być autentycznie wiarą. Do takiej wiary wzywa nam Chrystus, taką wiarę ukazywał nam Jan Paweł II. To jest wiara, która objawia prawdziwość Ewangelii Chrystusa i która stanowi też kryterium wiarygodności chrześcijaństwa. Bo kimże jesteśmy my, chrześcijanie? Jesteśmy tymi, którzy zaufali Chrystusowi, którzy poszliśmy za Nim, bo tak do nas powiedział, pójdź za Mną. To są słowa skierowane w gruncie rzeczy do każdego z nas. Każdy z nas swoją własną drogą idzie za Jezusem, ale idziemy jednocześnie własnymi drogami we wspólnocie Kościoła. A więc kimże my jesteśmy? Jesteśmy słuchaczami słowa, jesteśmy tymi, którzy podążają za naszym Panem, starając się Go naśladować. To jest znak rozpoznawczy. Nasza wiara jest tutaj znakiem rozpoznawczym. Jeżeli radykalizmu tej wiary brakuje, jeżeli ta wiara staje się zatrzymywaniem w drodze, jeżeli staje się chodzeniem gdzieś bocznymi ścieżkami, przestajemy być wiarygodni, przestaje być wiarygodnym nasze chrześcijaństwo. Dlatego z tak wielką troską Jan Paweł II wzywał nas do wiary, wzywał do tego, abyśmy się nie lękali, dlatego że jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?
Księże profesorze, myślę, że przyda nam się wszystkim muzyczny przerywnik, a słuchacze już widzę dzwonią i uradują się możliwością zadzwonienia. Przypominam tylko numery do naszego studia w Toruniu. Radia Maryja oczywiście, Polska Północna 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Dla naszych rodaków spoza granic Polski 48 56 655 23 33 i drugi numer 48 56 655 23 66. Oczywiście rodacy z Kanady i Stanów Zjednoczonych jeszcze wybierają kierunkowy 011. No i dla posiadaczy telefonów komórkowych w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer 536 600 200. Byśmy zatęsknili za Janem Pawłem II, człowiek z dalekich stron, Amadeo Minghi.
Un uomo venuto da molto lontano, negli occhi il ricordo dei campi di grano, il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano stringeva il dolore un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore, la verità non muore. Un uomo che parte vestito di bianco, per mille paesi non sembra mai stanco, ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo, la guerra e la gente che cambia il suo cuore, la verità che muore. Dove guerra, fame e povertà hanno ucciso anche la dignità, va e ricorda questo cuore mio,
va e ricorda questo cuore mio,
che Caino sono pure io. Il primo squillo di tromba, il mondo si ferma, c'è qualcosa che cambia, un popolo grida, noi vogliamo Dio, la libertà è solo un dono suo, tu apri le braccia, incoraggi i figli ad essere fratelli.
Oh,
dove l'uomo ha per sorella solo lettere mosche sulle labbra. Vai, ricorda questo cuore mio. Che Caino sono pure io. Che Caino sono pure io.
I odbieramy pierwsze telefony. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. I
tutaj Nina z Wrocławia. Dzisiaj zresztą rozmawiałam już. Z wielką uwagą, ojcze i księże profesorze, wysłuchałam po raz drugi dzisiaj tego wykładu, zresztą poszerzonego o pewne sprawy, jak na przykład rolę rodziców, a szczególnie ojca w kształtowaniu osobowości Jana Pawła II, a co za tym idzie i rolę naszą w kształtowaniu naszych dzieci. Za to bardzo dziękuję, za to poszerzenie. I przede wszystkim chciałam rozpocząć swoją refleksję od podziękowania księdzu profesorowi za to, że zawsze w jego komentarzach, wykładach jest tak, tak, nie, nie. I zawsze jest to przenoszone również na to, czy my żyjemy w obecnej chwili na aktualności. Co zresztą dzisiaj zrobił, tak jak już kiedy mówiłam w poprzedniej swojej wypowiedzi, także biskup Zawitkowski, za co jesteśmy tacy wdzięczni, a wdzięczni księdzu profesorowi za to, że przypomniał słowa biskupa, że ci, którzy nas ciągle obrażają, nazywając nas ciemniakami, mucharami i tak dalej, tylko dlatego, że nie jesteśmy tak cyniczni jak oni, mają nas przeprosić. I tu nie chodzi o jakieś obrażenie się czy coś, tylko o dowartościowanie. Oni, a ci, co będą nas przepraszać, jeśli przeproszą, to sami się dowartościowują, bo będą w ten sposób odzyskiwali utracone człowieczeństwo. To tyle na ten temat. A jeszcze chciałam powiedzieć, że dziękuję i Radiu Maryja, i Telewizji Trwam, i księdzu profesorowi za to, że przybliżają nam naukę Jana Pawła II, bo ona jest zapominana. A przecież to, co mamy najcenniejszego, co nam dał XX wiek i początek pierwsze lata XXI, to Jan Paweł II, jego nauka. I jeżeli teraz nasz kraj znajduje się na skraju przepaści, to tym człowiekiem, który tą nauką, która może nas uratować, to jest powrót właśnie do tego, czego nas uczył Jan Paweł II, czyli życia ewangelicznego. Dziękuję, księże profesorze, za to określenie, że czas marny sprzyja zbliżeniu się do Boga. Czas marny to był ten czas i wojny, i obecny, bo rzeczywiście tak jest, gdy trwoga, to do Boga. I teraz jest ta okazja, żeby wielu ludzi przemyślało swoje postępowanie, swoje myśli i tak dalej i zwróciło się ku Najwyższemu, ku temu, który nas nigdy nie zawodzi. Zawsze jest z nami, jeżeli tylko Mu zaufamy. To właśnie, jeżeli jesteśmy z Bogiem, to któż przeciwko nam? Dziękuję bardzo jeszcze raz. No i z Bogiem. Czekam z niecierpliwością na następny wykład.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za przemiłe i piękne słowa tej refleksji. Zgadzam się w całej rozciągłości z tym, że jest naszym obowiązkiem, abyśmy wracali do nauczania Jana Pawła II, jeżeli stajemy w obliczu współczesnych dylematów, jeżeli właśnie odczuwamy różnego rodzaju niepokoje związane czy to z naszą wewnętrzną, najgłębszą suwerennością, czy z naszym życiem społecznym, politycznym, jeżeli patrzymy z niepokojem w przyszłość wobec depopulacji naszego narodu, to oczywiście rodzi się to pytanie, gdzie pokładać właśnie nadzieję. No ta nadzieja jest w Bogu, ale Bogu, który powinien stać się fundamentem naszej rzeczywistości, tak jak to było w życiu Jana Pawła II. W tym momencie, w którym on był tym fundamentem, to zawołanie papieskie "Nie lękajcie się" było zawołaniem na wskroś oczywistym w tym kontekście. Jeżeli Bóg będzie fundamentem naszego życia, będziemy mogli także jako naród, jako społeczeństwo powiedzieć: nie lękamy się. Nie lękamy się, bo właśnie Bóg jest z nami i to bycie Boga z nami jest przełożone na konkret naszych wyborów moralnych, konkret naszych decyzji społecznych i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ten czas marny, czas pogardy dla wielu wartości, czas odsłaniania bezradności ludzkiego myślenia zbliża nas do Boga, obyśmy właśnie z tego zbliżenia rzeczywiście skorzystali.
Następny telefon, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Łukasz z Gorzowa Wielkopolskiego. Dzwonię w sprawie Jana Pawła II, który jest dla mnie wzorcem do naśladowania jako młodego człowieka. I postanowiłem na Facebooku założyć taką stronę papież Jan Paweł II wspomnienia. I początkowo na tej stronie umieszczałem plakaty z Janem Pawłem II, które sam sporządzałem graficznie z cytatami Jana Pawła II. I o dziwo w przeciągu dosłownie kilku miesięcy ta strona tak bardzo się rozwinęła. W tej chwili jest na niej 40 tysięcy Polaków. I na tej stronie, chyba Duch Święty mi podpowiedział, postanowiłem zorganizować taką akcję, aby wszyscy ludzie z całej Polski, nie tylko, zaczęli przysyłać do mnie zdjęcia niepublikowane do tej pory Jana Pawła II, których jeszcze nigdy, nigdzie nikt nie widział. Zdjęcia, które gdzieś tam leżą sobie w szafie, na dole, na dnie. I tych zdjęć się coraz więcej pojawia. Ja te zdjęcia oczywiście wszystkie w tym albumie facebookowym umieszczam. To są, dostęp jest za darmo dla każdego, jakby ktoś chciał sobie wspominać Jana Pawła II. Tych zdjęć jest coraz więcej. Są przepiękne zdjęcia, które nie widziały światła dziennego, ani w telewizji nie były pokazywane, ani nigdzie. Oprócz tego też na tej stronie zaczęli się zgłaszać artyści, którzy na tą okazję, na tą stronę zaczęli tworzyć piękne piosenki, malować Jana Pawła II. I no, po prostu cuda się dzieją. Utworzyłem też wydarzenie. Pragnę, aby Jan Paweł II został świętym i zgłosiło się w tej chwili około 1500 osób, które regularnie się modlą o to, żeby papież został uznany świętym już w tym roku. Tych ludzi się zgłasza no, codziennie po prostu dziesiątki, setki. Są takie zdjęcia, które po umieszczeniu na internecie, plakaty, które zrobiłem, w ciągu kilku godzin, mam takie zdjęcie z 18 maja, które w ciągu kilkunastu, właściwie kilku godzin znalazło się na 2500 stron internetowych. To jest chyba rekord wszechczasów, ale to tylko wszystko świadczy o tym, że to jest słowa Jana Pawła II są dziełem Ducha Świętego, że przez niego Duch Święty przemawiał, bo gdyby to były słowa takie po prostu nie z serca płynące, a z samej głowy, bo też takowe bywają, to nie wierzę, żeby tak bardzo poruszały ludzi, jak poruszają, co widzę na tej stronie, na którą serdecznie zapraszam. Papież Jan Paweł II wspomnienia.
Panie Łukaszu, bardzo dziękujemy. Oddaję głos księdzu profesorowi.
Oczywiście ja się przyłączam w całej rozciągłości do tych podziękowań i przekazuję też wyrazy najszczerszego uznania. Inicjatywa jest bardzo, bardzo cenna. Pan wspomniał w pierwszym zdaniu, że Ojciec Święty jest dla Pana wzorcem do naśladowania jako młodego człowieka. Nie badając tej Pańskiego wieku, chcę powiedzieć, że że właśnie myślę, że to, co Pan podejmuje, jest podwójnie cenne. Cenne dla każdego z nas, także ludzi średniego pokolenia czy starszego, ale jest szczególnie cenne dla młodego pokolenia, bo im bardziej oddalamy się od tego przedziału czasowego pontyfikatu Jana Pawła II, tym bardziej ta pamięć i świadomość słabnie. Myślę, że ta inicjatywa jest bardzo, bardzo cenna. Myślę także, że warto by było, niezależnie od obiegu internetowego, pomyśleć o jakimś utrwaleniu chociażby fragmentów tych publikacji w postaci jakiegoś albumu czy jakiejś innej edycji, ale to jest oczywiście rzecz wtórna. Natomiast najistotniejsze jest to, że oby jak najwięcej było takich inicjatyw, obyśmy też byli informowani o tych inicjatywach, bo one wszystkie współtworzą to, na czym nam bardzo zależy, mianowicie ruch pokolenia Jana Pawła II, ruch, który powinien stać się ruchem przenikającym nasze życie społeczne i nasze życie kościelne.
Księże profesorze, myślę, że należą się szczególne gratulacje Łukaszowi, prawda?
Jak najbardziej.
Za to, co robi. Ale też myślę, satysfakcja dla księdza profesora, który też poprzez tę szkołę Jana Pawła II pragnie, abyśmy wszyscy stali się właśnie tym pokoleniem JP2.
Ja mogę tylko jeszcze powiedzieć, że w tym momencie, mówiąc językiem właśnie facebookowym, lajkuję, czyli potwierdzam, że lubię tę stronę i już się na nią zapisuję, bo w międzyczasie zdołałem tutaj wejść na tę stronę Facebooka papież Jan Paweł II wspomnienia.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Ojcze Rektorze.
Szczęść Boże.
Kłonię się Jadwiga z Katowic. Witam serdecznie księdza profesora. Dziękuję za wszystko. Za te przepiękne, cykliczne audycje, które nas absolutnie budują. Ja przyznam się, że jestem, powiem tak kolokwialnie, nie fanką, ale wielbicielką naszego Ojca Świętego. Dla mnie Ojciec Święty jest absolutnym autorytetem. Ja kontempluję, ja nie czytam jego dzieła. Mam je prawie wszystkie w domu i sięgam po nie. Dziękuję za tą cykliczną audycję, która jest naprawdę przepiękna, i za prowadzenie, i za dopowiadanie. Dzisiejszym tematem jest wiara. Otóż wiara jest darem i łaską Boga, o który należy się modlić nieustannie. My się modlimy przecież, Panie, przymnóż nam wiary. Wiara jest wewnętrzną odpowiedzią na Słowo Boże, na Ewangelię. Jest świadomą i dobrowolną odpowiedzią umysłu na całe Boże objawienie. Przyjmując Słowo, przyjmujemy Boga, który przez Słowo objawia siebie. Natomiast posłuszeństwo wiary, o którym mówił Ojciec Święty wielokrotnie, przynagla człowieka, by z wolnej woli, w prawdzie i miłości człowiek powierzył się całkowicie Bogu, Bogu, który jest początkiem i kresem, przerastającym wszystko, co jest stworzone, który jest osobowym absolutem. Z wiary bierze swój początek nadzieja chrześcijańska, która pozwala oczekiwać spełnienia tego wszystkiego, co Bóg przyobiecał człowiekowi dla zasług Chrystusa. Po drugiej stronie życia, gdy nadejdzie kres naszej ziemskiej wędrówki, gdy staniemy w centrum widzenia Boga twarzą w twarz, według słów Pawłowych, poznamy trójjedynego Boga w pełnej chwale, by jednak spotkać się z tą jedyną miłością. Człowiek musi stać się miłością na obraz i podobieństwo swojego Stwórcy, wyzwolonego z więzów grzechu i śmierci poprzez rzeczywistość zmartwychwstania. Świat, w którym żyjemy, został przecież odkupiony przez mękę, śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Chrystusa Pana, miłość, która zwyciężyła grzech i śmierć. Ta miłość jest ostateczną rzeczywistością, która nieustannie odnawia serca i przetwarza uczynki grzesznych ludzi, odsłaniając perspektywę pełni życia jako ostateczny kres bytowania człowieka, oczywiście w Bogu. To są takie moje refleksje na bazie nauczania Ojca Świętego. Jeszcze raz dziękuję za wszystko, zawsze z utęsknieniem czekam na relację, która nas buduje, która nam przypomina właściwie o celu życia człowieka, w jakim kierunku idziemy. Wszystko to, co przekazywał nam Ojciec Święty. Ja myślę, że to dziedzictwo, które zostawił Ojciec Święty, jest tak przeogromne, że ja czytając staję się po prostu, postrzegam siebie jako człowieka, który tak niewiele rozumie, który tak niewiele wie, ale wiem jedno, ile mam do zawdzięczenia Ojcu Świętemu przez cały pontyfikat, jaki miał ogromny wpływ na wielu ludzi, na całe narody, a na moje życie również. Także dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie wszystkich w studio. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem. Dziękuję bardzo serdecznie za te piękne słowa. To ten bardzo zwięzły wykład na temat wiary w takim ujęciu bardzo głęboko teologicznym, za to przypomnienie istoty wiary. Nie będę już dodawał tutaj podziękowania za tę treść, bo słowa, które przed chwilą wybrzmiały, wszystkich nas na pewno do tego podziękowania skłaniają. Ale chciałbym dodatkowo podziękować i zwrócić uwagę na dwie sprawy, mianowicie na to, o czym Pani wspomniała na początku i czym Pani niejako zamykała tę wypowiedź swoją, mianowicie na to, że Pani czyta i kontempluje dzieła Jana Pawła II. Myślę, że to jest rzecz ogromnie, fundamentalnie istotna, abyśmy do tego nauczania papieskiego wracali. Często zdarza się, że no właśnie stajemy dzisiaj bezradni wobec takich czy innych zdarzeń, nie wiemy jak je ocenić. Szukamy tekstów modlitw, szukamy umocnienia. To naprawdę możemy znaleźć w pismach Jana Pawła II. To jest przeogromne bogactwo treści. I tak jak Pani też wspomniała, to są pisma, które skłaniają do kontemplacji, do medytacji. Nawet jeżeli niektóre z tych treści wydają nam się no takie, że posłużę się słowami Gałczyńskiego, za duży wiatr na moją wełnę, to znowu odwołam się tej do Pani wypowiedzi. Wiemy, jak wiele zawdzięczamy Janowi Pawłowi II. I to przeświadczenie o tej wdzięczności za to, czego w nas dokonał, ono po prostu powinno w nas rezonansować, tak jak w Pani przypadku, tą kontemplacją i tym życiem, które z tych słów po prostu papieskich wynika.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja. Prosimy bardzo. Jest już Pan na wieki wieków.
No, witam zgromadzonych ojców studium, księdza profesora, no i ojca prowadzącego.
Ja chciałem... Można się przedstawić? Będzie nam bardziej rodzinnie.
Andrzej mówi z Gryfic. Witam. I właśnie to, co Pan Łukasz dzwonił, to jest właśnie solidarność, ta niezależne związki zawodowe, solidarność. To właśnie to, co tam właśnie stworzył na tej stronie internetowej. Ale wracając do Jana II, to ja uważam, że nie tylko fundamentem Pana Boga był, ale po prostu całym tchnieniem, prawda? On obracał się w Bogu. To, prawda, te wszystkie pielgrzymki, przemówienia na otwartych placach, zgromadzenia, ogromne ludzi było. Przecież pogoda była piękna zawsze. Dopisywała jakaś atmosfera, jakiś duch taki Boży powiewał, jak wiatr by był, prawda, który chciał, prawda. Także, no to jest właśnie to na ten dzisiejszy, zwłaszcza że w szkole teraz literaturę, tam Sienkiewicza, Mickiewicza zabierają. Jana Pawła II trzeba młodzieży przedstawiać i zachęcać, wciągać młodzież do tego właśnie, do tych spraw. Także szczęść Boże. I bardzo dobrze, że są takie wykłady księdza profesora. Ksiądzu, będziemy słuchać. I słuchamy. I pozdrawiam. Życzę powodzenia.
Dziękujemy serdecznie i odwzajemniamy, mówię to w imieniu ojca rektora i swoim, odwzajemniamy serdecznie te pozdrowienia. Pan użył takiego przepięknego sformułowania, że Jan Paweł II obracał się w Bogu. No to jest takie przepiękne sformułowanie, które nawiązuje też do słów świętego Pawła, że w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Prawda? Bóg jest tą rzeczywistością tak ogromną, w której rzeczywiście my możemy znaleźć swoje miejsce i to funkcjonowanie wewnątrz Boga jednocześnie przenosi się na tę aktywność zewnętrzną w postaci chociażby tego pielgrzymowania czy podróży apostolskich, o których Pan wspominał. Myślę, że to jest bardzo ważna wskazówka, żebyśmy patrząc na Jana Pawła II widzieli, że cały ten jego niezmierzony aktywizm, te 104 czy 105 pielgrzymek zagranicznych, tych kilkanaście encyklik, kilkadziesiąt dokumentów, kilkaset beatyfikacji, że to wszystko, co przerasta pojęcie w ogóle o siłach normalnego człowieka, w przypadku tego Bożego atlety, jak go niekiedy nazywano, było zakorzenione właśnie w tym obracaniu się w Bogu, w tym nieustannym trwaniu w komunii, we wspólnocie z Bogiem. To jest bardzo ważna wskazówka dla nas.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, z tej strony Lucek z Wielkopolski. Jeśli chodzi o Jana Pawła II, to chciałbym swoje wspomnienia, które po prostu utkwiły mi najbardziej w pamięci, czyli spotkanie z młodzieżą w 2000 roku w Rzymie i słowa Jana Pawła II, że takim przystajesz, takim się stajesz. I właśnie mówił, że polska młodzież wytłumaczy całemu światu, o co w tym wszystkim chodzi, bo dla niego właśnie było najważniejsze to, że jeśli się spotykał z młodymi, to stawał się młody i cały czas był młody, mimo swojego pędziwego wieku, choroby. Po prostu młodzież dodawała mu otuchy i sił do prowadzenia całego Kościoła powszechnego. No tak powinno być, że przez kolejnych papieży młodzież po prostu dodaje sił, dodaje po prostu motywacji, że warto robić to, co papieże i Benedykt XVI i teraz Franciszek robią. No i to jest właśnie najpiękniejsze w tym wszystkim.
Bardzo dziękuję za to przywołanie GMG roku 2000. Odżyły we mnie także wspomnienia, bo ja mimo wieku już po młodzieńczego, miałem szczęście pielgrzymować z siostrami Magdalenkami, młodymi siostrami Magdalenkami do Rzymu. Byliśmy na tych dniach młodzieży i rzeczywiście takie spotkania jak chociażby to właśnie GMG 2000 człowieka niewątpliwie odmładza, ale mówiąc już, przechodząc poza sferę własnego takiego drobnego tutaj wspomnienia i świadectwa, chcę podkreślić, że to, o czym Pan wspomniał, jest też zasługujące na szczególną uwagę. My właśnie mogliśmy się na Janie Pawle II przekonać, bo to jest oczywiście prawda, że on spotykając się z ludźmi młodymi był młody, ale pamiętajmy też, przypomnijmy sobie chociażby słowa bodajże Złowicza z 99 roku, jeśli się nie mylę, kiedy młodzież zgromadzona w Łowiczu, też wtedy byłem tam z moimi klerykami, współbraćmi, młodszymi chrystusowcami, na placu w Łowiczu, na tych błoniach łowickich. Młodzież skandowała wtedy takie słowa: zdradź nam sekret niepojęty, jak być młodym, Ojcze Święty. Tak bodajże to brzmiało. Zdradź nam sekret niepojęty, jak być młodym, Ojcze Święty. Bo samo obcowanie z młodymi zapewne by nie wystarczyło dla tej młodości Jana Pawła, gdyby znowu nie było to obcowanie z Bogiem, który jest wiecznie młody i który jest źródłem najtrwalszym młodości. A więc Jan Paweł II, oczywiście od strony takiej, można powiedzieć, psychologicznej, na pewno mógł się odmładzać poprzez to przebywanie, to szczególne umiłowanie ludzi młodych, ale źródłem tej jego młodości, tym sekretem niepojętym, tej jego młodości było to przebywanie z Bogiem, który jest wiecznie młody, który rzeczywiście jest, no jest po prostu pulsującą wciąż miłością, życiem i miłością. To znowu wracamy w tym momencie do tematu wiary, która także, która także właśnie sprawia, że człowiek mimo upływu lat może tryskać entuzjazmem, może tryskać nadzieją, może tryskać siłą, która no po prostu jest wciąż imponująca.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Ale mówi Maria z Gdańska. Ja byłam na pierwszej pielgrzymce na błonach Gnieźnieńskich i blisko przyjeżdżał Ojciec Święty. I odczuwałam, jak promieniował świętością. Byłam tak szczęśliwa, że ja nie pamiętam. Gdybym wygrała milion, to bym nie byłam szczęśliwa tak jak wtedy. Halo?
Tak jest, tak słuchamy pani.
No i chciałam powiedzieć tylko, że jak ja odczuwałam jego obecność, że promieniował świętością.
To znowu, bardzo dziękuję ślicznie, to znowu przepiękne stwierdzenie, które pada z państwa ust, tak jak to obracanie się w Bogu, tak tutaj przepiękne sformułowanie, przepiękna prawda, nie sformułowanie, ale prawda. Ojciec Święty promieniował świętością. Tak jak sam pisał o promieniowaniu ojcostwa, tak promieniował ojcostwem i promieniował świętością. I znowu chcę zwrócić uwagę, podkreślić tę prawdę, którą pani przed chwilą wyraziła, że obecność człowieka świętego w naszym życiu, możliwość spotkania człowieka świętego staje się źródłem wielkiego szczęścia, staje się źródłem wielkiej satysfakcji. Tym bardziej doświadczenie bliskości Boga staje się właśnie źródłem tej satysfakcji, która najkrócej zostaje wyrażona no właśnie w bardzo prostych słowach. Bóg sam wystarczy. Świętość sama wystarczy. Jeżeli faktycznie uwierzymy, jeżeli przylgniemy do Boga, jeżeli wybierzemy tę drogę świętości, to dosięgamy pełni. To staje się wszystko w życiu proste. Tak możemy powiedzieć, obserwując właśnie Jana Pawła II, jego życie pełne niezwykłej prostoty i zarazem tak bardzo spełnione, bo przecież to życie było w sposób niezwykle czytelny, spektakularny wręcz, po prostu życiem spełnionym.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wojciech z Bielska-Białej. Więc bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Ja miałem szczęście, że ponieważ jestem z archidiecezji krakowskiej, no, kontaktować się wtedy kardynałem Wojtyłą, prawda, jako dziecko i później dalej jeszcze. Ale chciałem powiedzieć o pewnym konkretnym wymiarze wiary Jana Pawła II, mianowicie jego dziękczynienie po Komunii Świętej, co zresztą też jest charakterystyczne dla założyciela redemptorystów, prawda, który takie piękne książki napisał, zachęcające właśnie, żeby tę praktykę, no, jako jeden z konkretnych wyrazów wiary w obecność Jezusa wcielonego Boga w Eucharystii podtrzymywać, kontynuować, zachęcać innych. Więc miałem taką katechetkę świętej pamięci, która właśnie też miała jeszcze większy kontekst błogosławiony Janem Pawłem II i ona mnie zachęciła i inne dzieci, byliśmy do wczesnej Komunii Świętej, żeby właśnie po mszy świętej nie iść od razu z kościoła, tylko przynajmniej te 15 minut być z Panem Jezusem, prawda? I właśnie ona pierwszy nauczyła tego od kardynała Wojtyły, gdy w czasie wakacji były różne spotkania takie wyjazdowe i też odwiedzał właśnie i właśnie dawał taką postawę tej modlitwy właśnie. A ostatnio chyba rok temu byłem w Hałcnowie, sanktuarium Matki Bożej i tam był też w czasie jednego z kazań właśnie usłyszałem takie bardzo ciekawe świadectwo i chciałbym się nim podzielić, mianowicie już świętej pamięci biskupa Małysiaka, który właśnie, i nawet próbowałem to gdzieś znaleźć, ale niestety nie udało się, znaleźć na tym kazaniu ksiądz, z którym się później skontaktowałem, mówił, że gdzieś widział film jakiś, ale też właśnie nie pamięta źródła. W każdym razie biskup Małysiak opisuje tak, że była, tylko też nie wiem, w tym roku, beatyfikacja bodaj, na Błoniach i już się zakończyła msza święta, prawda, wszyscy się tam rozchodzili, no i biskup Małysiak mówi, no zobaczę, jak wyglądała zakrystia papieska, prawda? No i wydawało się, że papież już pojechał, no bo nie było tak, że objeżdża tak jak normalnie, na przykład w Rzymie, że objeżdża, tylko po prostu, no, nie ma już papieża, on to idzie do zakrystii. I okazało się, wchodzi tam właśnie i zaraz się momentalnie wycofał, bo okazało się, że Jan Paweł II po prostu tam trwał zatopiony w modlitwie właśnie, no, dziękczynnej. I jeszcze dodam właśnie do tego artykuł, który ukazał się w dniu beatyfikacji 1 maja. Wywiad ksiądz Skubiś rozmawia z arcybiskupem Stanisławem Nowakiem właśnie na temat wiary Jana Pawła II. I tam też właśnie wskazuje, jak gdy biskupi jechali do papieża do Rzymu właśnie z wizytą ad limina apostolorum, to jak bardzo właśnie przeżywali spotkanie z Chrystusem w obecności Jana Pawła II na mszy świętej. I tam właśnie arcybiskup wyjaśnił, że no, w takich wielkich zgromadzeniach to tak papież nie pokazywał jakby tej swojej głębokiej zażyłości z Chrystusem w Eucharystii i tego dziękczynienia, prawda? Bo dostosowywał się jakby do no jednak niskiego, przeciętnego poziomu wiernych, prawda? Natomiast właśnie w tych spotkaniach takich już indywidualnych zadziwiała właśnie jego taka kontemplatywna, głęboka modlitwa właśnie zjednoczenia z Jezusem po Eucharystii, prawda, że trwał na tej modlitwie. No i myślę, że to jest taki jakiś konkret, który mnie bardzo porusza i wydaje mi się, że jeżeli szukamy jakichś kluczy do ożywienia wiary, to jest ten klucz. Klucz, który zresztą właśnie założyciel redemptorystów też no, jakoś nam, prawda, przekazuje w rzeczywiście wspaniałych słowach tych pism, które możemy nawet dzisiaj też dostać, prawda. No to by było tak wszystko, co chciałem się podzielić z tą radością wiary w konkrecie właśnie Eucharystii. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo, bardzo dziękujemy. Znowu pozwalam sobie użyć liczby mnogiej, bo myślę, że ojciec rektor jako duchowy syn świętego ojca Alfonsa Marii Liguori z wielką wdzięcznością też słuchał tych słów duchowości założyciela redemptorystów. I jednocześnie dziękuję za i przede wszystkim dziękuję za to przywołanie wizerunku rozmodlonego Ojca Świętego, kontemplującego i przeżywającego tak bardzo głęboko tajemnicę Eucharystii. Nie ma potrzeby dodawania niczego do tych pańskich słów. One wywołują, jak sądzę, w nas wszystkich pewien impuls, pewną refleksję dotyczącą naszego stosunku do Eucharystii, naszego sposobu przeżywania tajemnic świętych. Ja tylko pozwolę sobie dodać jeszcze dwa takie krótkie tylko przypomnienia wizerunku papieskiego, który wszyscy znamy, który wszyscy doskonale pamiętamy, ale warto w tym kontekście go przywołać. Pierwszy to jest ostatnia wizyta Ojca Świętego w Polsce, pobyt na Wawelu w krypcie Leonarda i ta modlitwa brewiarzowa, która była transmitowana przez telewizję. Był to niezwykły obraz, ponieważ Ojciec Święty trwał w cichej modlitwie brewiarzowej. Spodziewano się, że potrwa to kilkanaście minut, trwało to kilkadziesiąt minut i właściwie nic się nie działo, a oczy nas wszystkich były skupione na tym człowieku, ponieważ widzieliśmy człowieka rozmodlonego, rozmawiającego z Bogiem poprzez wersety biblijne. I drugi obraz to ten obraz, jedno z ostatnich zdjęć Jana Pawła II, wielkopiątkowe zdjęcie zrobione przez Arturo Marii, który uznał to zdjęcie za najważniejsze zdjęcie swojego pontyfikatu. Papież z krzyżem trzymanym w prywatnej kaplicy watykańskiej, z krzyżem w dłoniach, przylgnięty do tego krzyża. Znowu jakby żywa ilustracja słów świętego Pawła: z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. To głębokie zjednoczenie, które wyrażało się no właśnie w tak umiłowanym przez Jana Pawła nabożeństwie Drogi Krzyżowej, które wyrażało się w modlitwie brewiarzowej, wyrażało się w modlitwie różańcowej. No i właśnie tak jak Pan to pięknie przed chwilą przedstawił w adoracji Najświętszego Sakramentu, chociażby tej adoracji, która trwała po każdej sprawowanej przez Niego mszy świętej.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Serdecznie, szczęść Boże, już wie Pan. Ja osobiście bardzo i to bardzo dziękuję za te wykłady, no bo to chyba można powiedzieć, że to jest wykład u księdza profesora. No nie umiem, nie mogłabym sobie pozwolić, żeby ich nie słuchać. I chyba wszystkie, no jakbym była obecna. Bo trzeba jednak przyznać, że język Jana Pawła II jest trudny pod względem filozoficzno-teologicznym. I aby głębiej zrozumieć tę jego naukę, to trzeba naprawdę ciągle powracać do jego książek, jego właśnie wypowiedzi, jego kateches. I wtedy chyba będziemy rozumieć Jana Pawła II, duchowość, jak i jego mądrość. Bo jeden raz słuchając, to może jest to... I tak w tym momencie mi się przypomniało, jak uczniowie, apostołowie, trudna jest twoja nauka. Któż ją zrozumie? Któż może ją słuchać? Trudna ona jest. I to samo ja bym powiedziała może o Janie Pawle II. Pomimo, że on wiedział, w pewnych momentach on potrafił rozmawiać inaczej do młodzieży. On potrafił inaczej rozmawiać do dzieci. Inaczej rozmawiał do naukowców. Ale jednak chyba jak i ojcze rektorze, tak i ksiądz profesor chyba przyznajemy, że żeby ją pogłębić, to trzeba naprawdę słuchać i kontemplować. O, chyba to byłoby, kontemplować tego myśli, jego nauka. To może tyle. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Bardzo, bardzo serdecznie. Język Jana Pawła II jest tematem samym w sobie, bardzo bogatym i bardzo ciekawym, bo przecież był to język poety, filozofa, teologa, duszpasterza. Są różne poziomy tego języka na pewno, ale tak jak pani też zauważyła, Jan Paweł II potrafił dostosowywać się do kręgu osób, z którymi rozmawiał. I każdy z nas, jestem przekonany, że każdy z nas może znaleźć w tym przeogromnym nauczaniu coś dla siebie. Rzecz właśnie w tym, że tak jak państwo tutaj podkreślali, trzeba do tych słów papieskich wracać, trzeba je czytać, trzeba je rozumieć. Mamy też sporo, trzeba powiedzieć bardzo uczciwie, mamy sporo, choć nie zawsze są to publikacje bardzo łatwo dostępne, ale mamy sporo dzieł, które jednak stanowią mniej lub bardziej dobre komentarze do nauczania papieskiego. Warto też po cenniejsze z tych komentarzy sięgać. I tak jak wreszcie w ostatnim zdaniu padło to stwierdzenie ze strony pani Elżbiety, warto nad tymi tekstami po prostu zatrzymać się, pomyśleć, pomedytować, kontemplować. Te teksty w dużej mierze są same w sobie modlitwą i myślę, że samo ich czytanie staje się i może stać się rzeczywiście żywą modlitwą.
W szkole Jana Pawła II to już czwarty wykład dotyczący nauczania myśli Jana Pawła II w telewizji TVAM i w Radiu Maria. Księże profesorze, czas dobiegł końca. Bardzo mi przykro i szczególnie tym, którzy w tej chwili próbują się dodzwonić, a jest wielu, wielu. Myślę, że miesiąc państwo poczekacie. Ksiądz profesor oczywiście częściej będzie w Radiu Maria występował swoimi felietonami i z innymi też swoimi wystąpieniami, ale akurat w szkole Jana Pawła II te szczególne rozmowy niedokończone będą miały miejsce już za miesiąc. Ja bym oczywiście naszemu dostojnemu gościowi, prowadzącemu profesorowi, chciałbym zostawić właśnie trochę czasu na konkluzję tych dzisiejszych rozmów niedokończonych, tej dzisiejszej szkoły wykładów w szkole Jana Pawła II. Przypominam, że tematem dzisiejszym zaproponowanym przez księdza profesora doktora habilitowanego był temat wiary u Jana Pawła II.
Bardzo dziękuję też. Oczywiście żałuję, że musimy przerwać w tym momencie ze względów czasowych, ale oczywiście nie rozstajemy się z myślą Jana Pawła II. Będziemy do niej wracać i także w tych przerwach między naszymi zajęciami przecież mamy czas na lekturę. Gdybym próbował podsumować czy zwrócić uwagę, zaakcentować na kilka spraw, moim zdaniem, wartych podkreślenia. To po pierwsze właśnie rozpoczęliśmy od refleksji związanej z przypomnieniem homilii Ojca Świętego Benedykta XVI, homilii w czasie beatyfikacji. Zauważmy, że z całego profilu osobowościowego Jana Pawła II, który był swoistym męczennikiem, który był człowiekiem miłosierdzia, który był papieżem dialogu, papieżem praw człowieka, papieżem walki o suwerenność kultury i suwerenność narodów przez kulturę, który był promotorem świętości wielu osób, bardzo wielu osób. Spośród tych wszystkich cech osobowości i pontyfikatu Benedykt XVI wydobył właśnie ową cechę wiary. Dlatego, że ona stanowi klucz, stanowi podstawę do rozumienia tajemnicy tego papieża. Czym jest wiara? Próbowaliśmy tutaj podążać śladami myśli Jana Pawła II. Ja pozwolę sobie jeszcze z przywołanego spotkania młodzieży w roku 2000 w Rzymie zacytować bardzo krótki fragment przemówienia Jana Pawła II do młodzieży. Komentując spotkanie Chrystusa z Tomaszem, papież mówił, że poprzez ten fakt związany z Tomaszem laboratorium wiary wzbogaciło się o nowy element. Objawienie Boże, pytanie Chrystusa i odpowiedź człowieka zostały uzupełnione przez osobiste spotkanie ucznia z żywym Chrystusem, ze zmartwychwstałym. To spotkanie stało się początkiem nowej relacji między człowiekiem a Chrystusem. Relacji, w której człowiek egzystencjalnie uznaje, że Chrystus jest Panem i Bogiem. Nie tylko Panem i Bogiem świata i ludzkości, ale Panem i Bogiem tej mojej konkretnej ludzkiej egzystencji. Proszę Państwa, zauważmy, wiara to objawienie Boże. Wiara to dialog rozpoczęty przez Boga. To jest pytanie Chrystusa i to jest odpowiedź człowieka. Wiara to jest osobiste spotkanie człowieka z żywym Chrystusem i to jest zaczątek nowej relacji. Takiej relacji, w której zaufałem Bogu, ponieważ On jest Panem i Bogiem nie tylko całej ludzkości i całego świata, ale jest Panem i Bogiem mojego życia. Taka wiara rodzi w człowieku odwagę, pozwala wypowiedzieć, nie lękajcie się, nie lękam się. Taka wiara rodzi odwagę wyznawania jej, ale rodzi także odwagę myślenia, ponieważ wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których myśl ludzka wznosi się ku poznawaniu prawdy. I myślę, że ostatnie zdanie, które trzeba chyba powiedzieć, módlmy się za przyczyną błogosławionego Jana Pawła II, aby tej odwagi wiary i tej odwagi myślenia w naszym życiu nie brakowało.
Księże profesorze, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu całej rodziny Radia Maryja. Wyrażam to podziękowanie. Myślę, że też w ramach audycji te podziękowania płynęły, ale jest to ogromna radość, że przy pomocy księdza profesora możemy zgłębiać myśl, nauczanie Jana Pawła II. Nie tylko medytować, ale też i pragniemy po tej wspólnej medytacji w rodzinie Radia Maryja na co dzień tym dziedzictwem żyć na serio. Żyć Ewangelią, tak jak tego nas uczył Jan Paweł II, błogosławiony, a już niebawem święty. Przypominam Państwu, naszym gościem był ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec.